Każdy szef marketingu lub właściciel biznesu chciał, aby jego klienci należeli do takiego grona heavy userów, super lojalnych względem jego marki. Nie widzę w tym nic złego. Sam należę do tego grona decydentów.
Problem jednak polega na tym, że lojalność nigdy lub prawie nigdy nie jest celem konsumentów.
Dlatego w dzisiejszym odcinku naszego podcastu Wyższy Poziom Marketingu powiemy Wam z Karoliną o tym, jak wywołać nawyk ponownych zakupów nawet u tych klientów, których celem nie jest lojalizowanie się względem marki. Koniecznie bądźcie z nami. Mam nadzieję, że będzie to dla Was bardzo inspirujący odcinek.
Do usłyszenia za moment.
Cześć Karolino.
Cześć Mariuszu.
Jak się miewasz?
Bardzo dobrze, dziękuję. A ty?
Też chyba dobrze. Też, znaczy, wiesz, to zależy o co pytasz. Jeżeli pytasz o pogodę, jaka jest za oknem, no to umiarkowanie dobrze. Mamy lipiec i 12-13 stopni, więc jakby...
Ale dzięki temu możemy spokojnie nagrywać i nic nas nie rozprasza. Nie mamy poczucia, że za oknem właśnie jest cudowne 28 stopni, ciepełko, słoneczko i powinniśmy być tam, a nie tutaj.
To jest prawda, bo kiedy nagrywaliśmy pierwsze odcinki naszego wideo podcastu, tak, w zeszłym tygodniu, no to było w biurze 29 stopni i faktycznie miałem też taki dysonans, miałem lekkie FOMO i lekkie to jest takie małe niedopowiedzenie. Dusza wyrywała się do tego, żeby być gdzieś tam na świeżym powietrzu. Dzisiaj, pod tym kątem, optymistycznie patrząc, absolutnie nie mam żadnych aspiracji do tego, żeby stąd zniknąć. Co więcej, jestem gotowy opowiedzieć o tym, jak sprawić, by ci klienci, którzy niekoniecznie są lojalni, po prostu zwyczajnie i tak kupowali więcej.
Czyli po prostu chcesz powiedzieć, że chcemy ułatwić życie klientom, żeby nie musieli zastanawiać się za każdym razem stojąc przed sklepową półką, czy też siedząc przed komputerem i szukając sklepu internetowego, który im dostarczy pewne rozwiązanie, żeby po prostu ten cały proces mogli pominąć i przejść do swojego ulubionego albo nawykowego właśnie zakupu w danej aplikacji, czy u danego dostawcy rozwiązań.
To jest bardzo dobry trop rozumowania, ponieważ wydaje mi się, że bardzo często jako konsumenci w ogóle na zakupach docenialibyśmy sytuację, w której ktoś, kto jest sprzedawcą, ktoś, kto jest dostarczycielem jakiejś usługi, po prostu ułatwiał nam procesy zakupowe. Tak? To znaczy, ja nie muszę być wielkim wyznawcą jakiejś konkretnej marki, jakiegoś konkretnego produktu, ale mogę chcieć go kupować. Tak jak na przykład absolutnie nie wiem, jakiego proszku albo płynu do prania używamy do naszej pralki, natomiast wiem...
Bo nie robisz prania, dlatego nie wiesz, ale ja wiem i ja jestem lojalną konsumentką tego płynu do prania od 6 lat i nie wyobrażam sobie teraz prania z innym.
Szczerze mówiąc, nie jest to prawda, gdyż piorę oczywiście mniej niż ty, bo...
Ale pierzesz tym, co jest w domu, a nie idziesz i nie kupujesz tego.
To prawda. Właśnie nie ma dla mnie znaczenia, co tam jest w domu, tak? Bo mam do tego dostęp. Nie przywiązuję się do marki tego producenta, od którego ty się uzależniłaś najwyraźniej od 6 lat, korzystając z niego. Natomiast zmierzam do tego, że czasami jest tak, że właśnie niekoniecznie mamy jakieś asocjacje z marką, tak? Niekoniecznie czujemy się bardzo mocno wciągnięci w świat jakiegoś brandu, a z drugiej strony i tak mamy na półce cały czas te same produkty od tego dostawcy. I teraz, jak to w ogóle wygląda, tak? Bo bardzo dużo się mówi w teorii zarządzania marką o tym, że należy generalnie klienta lojalizować, tak? Że jakby w architekturze leja strategicznego generalnie to lojalność, czy też adwokactwo, tak? Na dole leja jest takim strategicznym wyzwaniem. I w pełni się z tym zgadzam, to nadal trzeba strategicznie planować. Natomiast z drugiej strony zakładanie, że każdy konsument nagle stanie się wyznawcą twojego brandu, bo właśnie kupił twój proszek do prania, albo kupił twój proszek do pieczenia, albo, nie wiem, jakiś inny gadżet, nie? Typu wymienił dętkę w swoim rowerze na jakąś tam inną, nagle stanie się czymś na wzór fanboya twojego brandu, tak? Będzie należał do jakiegoś stowarzyszenia, które będzie wymieniało się pomysłami na to, jak świetnie utylizować jeszcze kolejne pomysły związane na przykład z tym produktem albo usługą. To się może nie wydarzyć. Dlaczego? Ponieważ generalnie rzecz biorąc, my jako konsumenci na zakupach bardzo rzadko jesteśmy względem marek lojalni.
To prawda. Czasami myślimy o sobie jako o osobach bardziej lojalnych, niż tak naprawdę jesteśmy, bo wystarczy drobna zmiana w markach konkurencyjnych, w ich rozwiązaniach i okazuje się, że nasza lojalność, to było tylko puste słowo, bo przeskakujemy, bo tam była promka, bo tam dostaliśmy jeden produkt gratis, bo tam wprowadzili jakąś nowość na rynku i od razu zaczynamy testować coś innego.
Co więcej, według badania PwC, dla 32% respondentów, które wzięło udział w badaniu właśnie tejże marki doradczej, wystarczy zaledwie jeden incydent, który jest na przykład jakimś takim triggerem, wyzwalaczem niezadowolenia. tak, ze strony na przykład konsumenta w doświadczeniu z tą marką, powoduje, że on już, wiesz, odchodzi od niej. Na zasadzie, o, przelało się.
O, wiesz co, to tak sobie myślę właśnie, ile razy ja bym musiała tak z tobą, wiesz, że u nas zdecydowanie ta liczba jest większa niż jeden.
Widzisz, bo my jesteśmy trochę inaczej powiązani niż konsument z marką. Mamy pewne umowy, mamy spółkę, mamy dziecko, mamy kredyt, mamy mnóstwo rzeczy, które nas wiążą, nieco silniej niż na przykład konsumenta na zakupach. I teraz znowu, wydawałoby się, że właśnie to dążenie do lojalizacji klientów jest takim must have'em każdej organizacji i w gruncie rzeczy oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby konsumentów próbować lojalizować za pomocą dobrych usług, dobrych doświadczeń, świetnych produktów, tak? To jakby absolutnie tak. Natomiast z drugiej strony zakładanie, że 100% populacji będzie poddana na przykład komunikacji marketingowej, skorzysta z naszego produktu, a potem defaultowo, domyślnie stanie się wyznawcą tego brandu, no, jak to mówią anglosasi, it's not gonna happen. Co więcej, dr Martin, profesor Martin Roger, twierdzi wręcz, że de facto lojalność, gdybyśmy tak użyli takiej analogii, tak, do góry lodowej, tak, jest zaledwie szczytem wierzchołka, tak, który wystaje ledwo tam nad powierzchnię wody, a to, co powoduje, że ludzie ponownie kupują, tak naprawdę, jak sądzisz, co to jest?
Myślę, że to może być coś związane z przyzwyczajeniem bądź też nawykiem.
Tak, właśnie o to chodzi, tak? To znaczy na szczycie tej całej jakby architektury lojalizującej, że tak powiem, konsumentów, albo używając tej metafory, albo analogii góry lodowej, to co widzimy, to co byśmy chcieli mieć, ten wierzchołek, który ledwo wystaje nam nad powierzchnię wody, to jest ta właśnie ta prawdziwa lojalność, o której wszyscy marzą. Natomiast to, co jest korem tak naprawdę tego, że ludzie kupują ponownie gdzieś od jakiejś marki, to nie ma nic wspólnego z lojalnością według profesora Rogera Martina. To jest po prostu nawykowe powracanie do marki. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, chodzę sobie do jakiejś drogerii, wiem, gdzie leżą moje szampony, które używam od 4 lat i ktoś nie zmienia, bo jest całkiem jakby świadomy tego nawykowego procesu zakupowego, rozkładu tychże produktów na tej półce sklepowej, to mnie automatycznie ułatwi jeszcze raz ponowne włożenie tego samego produktu do koszyka. Wystarczy tak naprawdę, że on go przestawi w inne miejsce, tak? Albo na przykład, nie wiem, zabraknie dostępności, bo wiesz, logistyka zawiodła i w tym momencie ja idę i co? I nagle cyk, chwytam po być może coś innego, bo ja nie mam żadnego właśnie emocjonalnego związku z tym produktem. Ja po prostu biorę coś, do czego jestem gruntownie przyzwyczajony i które w gruncie rzeczy do tej pory nie wywołało chociażby tego negatywnego incydentu, o którym mówiłem wcześniej na bazie badań PWC.
I w wielu przypadkach może być dokładnie tak, jak ty teraz o tym opowiadasz, czyli weźmiesz inny produkt, bo potrzebujesz go już w tym momencie, bo skończył ci się przykładowo płyn do mycia naczyń i musisz mieć coś w domu, no czymś musisz umyć te statki pływające w zlewie, ale z drugiej strony możemy też się cofnąć jakby krok wstecz. Gdyby w miejscu tej drogerii, o której mówisz, była teraz inna drogeria, to twój nawyk po prostu chodzenia w ten sam punkt, tak, drogeryjny, nie byłoby to znaczenia, która marka tam jest tak naprawdę, sieci drogeryjnej. Czy to jest marka na R, czy to jest jakiś punkt prywatny i mają kosmetyki. Wiesz, że tam się kupuje kosmetyki, po prostu idziesz i nawyk twój pozostał, kupowania w jednym miejscu, a u jakiej marki kupujesz, to już jest jakby wtórne.
I to jest bardzo ważne to, co powiedziałaś, bo to de facto trochę nawiązuje do tego, o czym mówi Byron Sharp w swojej książce How Brands Grow, tak? Jak rosną marki? W tych swoich 7 fundamentalnych zasadach, tak, które określają trochę jego filozofię, nie? Takie modus operandi zarządzania marką. I on mówi, że jedna z takich zasad podstawowych to jest fizyczna i właściwie mentalna i fizyczna dostępność produktów, czyli mentalna, czyli w głowie, a fizyczna, czyli na przykład punkt. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, dokonał się jakiś rebranding, tak, jakiejś marki i w tym miejscu na przykład masz cały czas tę drogerię, tak, o której mówimy. Ja cały czas w głowie w ogóle, tak a propos, mam naszą drogerię w naszym bloku.
Ja też.
Jakby tam się pojawiła inna drogeria, ale byłoby dokładnie taki sam rozkład półek.
No nawet niech będzie inny rozkład, ale mają tam bardzo podobny asortyment. Idziesz po szampon, kupujesz szampon, waciki do makijażu, kupuję waciki do makijażu. Jakby
bo logistyka
wewnątrz... Potrzebujesz chwilę, żeby się odnaleźć, gdzie są dokładnie te produkty rozmieszczone w tym punkcie, no bo załóżmy zmienia się sieć to i być może rozkład się zmienia, ale potrzebujesz jednej do dwóch wizyt, żeby zapamiętać, gdzie co jest i potem już dalej nawykowo kupujesz.
I zwróć uwagę, bo to teraz też bardzo fajną rzecz podrzuciłaś. Są pewne schematy, w których poruszają się na przykład handlowcy, tak? To znaczy sieci handlowe, które rozumieją procesy zakupowe, tak? I zwróć uwagę, że tak naprawdę jakbyś poszła sobie do dużej sieci takiej detalicznej, która sprzedaje, wiesz, artykuły codziennego użycia, jak bułki, chleb, masło, mleko na B, a potem do drugiej takiej sieci na L, to byś zobaczyła, że zasadniczo wchodząc do tego całego procesu zakupowego, masz bardzo identyczny, właściwie identyczny rozkład, tak? Czyli wchodzisz, masz jakiś asortyment w jednym miejscu, potem masz segmenty asortymentowe w drugim, tak dzieląc jakby całe te supermarkety na kategorie. Dlaczego oni to robią? Raz, że benchują się nawzajem na pewno, czyli robią z siebie benchmarki, bo pewnie mają swoje, że tak powiem, metody na to, żeby analizować to, w jaki sposób ten konsument, który bierze koszyk zakupowy, tak, żeby do tego koszyka nakładał więcej, ale z drugiej strony też na pewno rozumieją też to, że konsumentowi jest właśnie wsiorawno, gdzie on kupuje. Dlaczego? No bo jak porównasz takie parametry pozycjonujące marki takie jak pricing i okazuje się, że z poziomu pricingu nie ma znaczących różnic, z poziomu na przykład wizerunku, nie? Znowu weźmiesz pod uwagę różnicę między tym na B i tym na L podmiotem, to też konsument dzisiaj niespecjalnie może powiedzieć na przykład, że doświadczenie B to jest coś na wzór pójścia do bieda sklepu, a pójście na L jest czymś na wzór...
luksusowych zakupów.
Luksusowych zakupów, bo zasadniczo jest to coś na wzór w sumie takiego semi-delikatesu, nie? Takiego nie w pełni delikatesu, ale jest to coś, co takie cechy może posiadać. Więc w gruncie rzeczy w umyśle grupy docelowej czy grup docelowych nie ma istotnych różnic. Natomiast to, co jest potrzebne, to właśnie wytworzenie tych nawykowych ścieżek, którymi my jako konsumenci się poruszamy. Czyli jeżeli ja byłem zawsze przekonany, czy przyzwyczajony do tego, że wchodzę i na przykład wybieram bułki po lewej stronie, zaraz jak wchodzę, prawda, i nadal będę miał te bułki, to czy mi się zmieni marka u góry, czy nie, być może będzie miało drugorzędowy wpływ na to, jak ten sklep będzie performował. Chyba że go zupełnie nie znam i wrócimy do pytania, czy ja zaufam tej marce, czy ona ma odpowiednio też stworzone atrybuty, czy też cechy, które sprawią, że ja pomyślę sobie, no być może tu wcześniej był Piotr Paweł, ale czy ja znam teraz nowego tego handlowca, który tutaj sprzedaje te swoje produkty? Być może na przykład będzie obniżał bardzo mocno jakość produktów, w związku z tym jednak pójdę do tego sklepu na B.
Natomiast pod warunkiem, że nie będzie zbyt daleko i przełamie jeszcze swoje opory przed swoją niechęcią do tego, żeby zmienić lokalizację sklepu, do którego idę, tak? Bo rozmawiając właśnie o tej drogerii na narożniku naszego bloku, czy sklepu spożywczego, który jest u nas na osiedlu, czy nawet sklepu, do którego jeździmy na większe cotygodniowe zakupy, który jest kawałek od naszego domu i jednak musimy tam dojechać. I mamy nawyk, że jak wyjeżdżamy, skręcamy na światłach w lewo, jedziemy 1,5 kilometra, zatrzymujemy się na parkingu i wchodzimy do sklepu. I gdyby tam się zmienił szyld tego sklepu, gdyby nasz sklep, w którym robimy zakupy, przenieśli w inne miejsce, musielibyśmy inną drogę pokonywać, to czy bylibyśmy w stanie ten nasz nawyk przekształcić na dojazd w inne miejsce, czy jednak byśmy zostali tam, na tej naszej utartej ścieżce, jak ten kuń czasami jedzie, tak, po prostu z automatu skręca w lewo i nawet zapomina o tym, że tędy jechał.
To by trzeba było empirycznie, czyli doświadczalnie zweryfikować, tak, zobaczyć, jak to się potoczy właśnie ta nasza ścieżka. To jest trochę tak, jakbyś, nie wiem...
Chyba, że to pierwsze doświadczenie, które przyjdzie nam spotkać, kiedy się okaże, że przyjeżdżamy w to miejsce, a szyld się zmienił, wchodzimy i ono za pierwszym razem jest tym negatywnym doświadczeniem, które dla 32% wystarczy, żeby tą lojalność złamać, to wtedy się okaże, że jednak będziemy jeździć w innym.
Też złamać w ogóle nawyk, nie? Chodzenia tam, bo to, wiesz, znowu prawdopodobnie byśmy mówili tutaj o sytuacji, w której ktoś po prostu nie kupi. Natomiast co można zrobić właśnie, aby ten nawyk u ludzi, którzy mogą zostać takimi lojalnymi klientami, w ogóle wytworzyć?
No dobrze, ale myślę, że może jeszcze zrobimy pytanie. Krok wstecz, no. Czyli wyjaśnimy, czym jest nawyk.
To jest dobre. No, przepraszam, bo ja chyba skoczyłem za mocno, więc może ty, Karola, przejmij pałeczki i opowiedz o tym, czym w ogóle ten nawyk jest.
No właśnie, musimy pamiętać o tym, że nawyk to jest taki automatyczny i powtarzający się proces, który jest trudny do zmiany u człowieka, tak? Czyli jeżeli wejdziemy w jakiś schemat, który czasami nieświadomie budujemy, czyli pracując przy komputerze zaczynamy pstrykać długopisem, to po jednym dniu, gdybyśmy ten długopis odłożyli, wszystko byłoby okej. Okay. Drugiego dnia weźmiemy ten długopis, zaczniemy pstrykać, trzeciego dnia weźmiemy i kiedy on za każdym razem koło nas jest, to po miesiącu nie wyobrażamy sobie pracy przy komputerze bez pstrykania długopisem. I tak samo jest z innymi nawykami. Budujemy je czasami świadomie, nad nimi pracujemy, czyli chcemy na przykład wrócić
więcej
na siłownię.
Kroków, więcej chodzić, tak?
Tak, chcemy jakąś aktywność fizyczną siebie poprawić, chcemy lepiej się odżywiać, chcemy odstawić pewne nawyki. Kiedy odstawiamy nawyki, to jest bardzo trudne, bo trzeba je zastąpić nowymi.
To jest prawda, tak. To pstrykanie na przykład, nie wiem, papierosem.
To może w drugą stronę.
Papieros narkotykami.
Byle nie podpalać długopisów i nie palić długopisów. Tak, więc generalnie jest tak, że niektóre nawyki budujemy świadomie, inne nieświadomie. I najważniejsze w budowaniu nawyków jest to, że one generują albo przyjemność, albo jakąś nagrodę. I to nas jeszcze bardziej motywuje do tego, żeby je powtarzać. Czyli te czynności, które chcemy poddać nawykowym czynnościom, żeby właśnie one wytwarzały u nas ten schemat przyjemności, bądź też nagradzania nas za to, że to robimy.
Czyli nawyki mogą być w sumie bardzo dla nas pozytywne, bo na przykład zaczynamy fizjologicznie reagować na jakiś schemat, tak? Czyli na przykład chodzimy na siłownię i dostajemy strzały dopaminowe, ponieważ co? Widzimy progres, widzimy siebie w przyszłości. Czyli na przykład zaczynam w marcu i widzę oczyma wyobraźni siebie z sześciopakiem w lipcu na basenie na All Inclusive.
Tak, tylko że oczywiście droga od marca do lipca jest bardzo trudna i usłana różnymi wysiłkami i wyzwaniami, które będą przed nami stały, no bo musimy jakoś ten nawyk właśnie budować i to nie jest tak, że pójdziemy 3 razy na siłownię i sześciopak sam się zbuduje. To...
Z tym właśnie jest ta trudność, bo właśnie na tym to polega, nie? Że nawykowe działanie, ono wymaga określonej liczby powtórzeń, tak? Według różnych badań podobno trzeba jakąś czynność wykonywać co najmniej 21 razy, aby miała szansę w ogóle ukształtować się jako nawyk w naszym organizmie, to znaczy w naszej fizjologii, w naszej też strukturze działań, którą na przykład każdego dnia podejmujemy. My dzisiaj a propos takich siłownianych rzeczy przecież sami tworzymy nowy nawyk, prawda, na zimę. To wam zdradzimy, naszym słuchaczom i słuchaczkom, że zaczęliśmy latem chodzić ponownie na siłownię właśnie po to, żeby stworzyć sobie nawyk regularnego dbania o formę zimą, kiedy będzie szaro. Właśnie latem zaczynamy, a nie na przykład tak jak klasycznie większość ludzi z postanowieniem noworocznym.
Tak, od 1 stycznia wracam na siłownię.
4 rezygnuję, bo jest szaro, brudno, brzydko i zimno po drodze. Nie?
Tak, no i teraz jeszcze oczywiście jest pytanie, jaki nawyk chcemy wykształcić, bo może być tak, że naszym nowym nawykiem będzie to, że będziemy chodzili na siłownię 5 razy w tygodniu, co dla osób, które siedzą na kanapie jest bardzo trudne, żeby po prostu z dnia na dzień wstać i 5 razy w tygodniu chodzić na tą siłownię i utrzymać ten nawyk przez długi, długi czas. Z drugiej strony nawyk może być zdecydowanie prostszy, bo naszym nowym nawykiem może być to, że na przykład każdego 5 dnia miesiąca będziemy chodzić na siłownię.
Z drugiej strony, gdybym był takim właścicielem siłowni, prawda? To co bym robił, żeby takie nawyki też wywoływać? Przede wszystkim zadbałbym o to, żeby ta atmosfera na tej siłowni była sprzyjająca takim dopaminowym strzałom, czyli móc na przykład obserwować swój progres, dużo luster, tak? No bo wiesz, jak to działa, tak? Zresztą nie wiem, czy byłaś na siłowni, mnóstwo
tak,
ludzi.
Tak, byłam kiedyś, no.
No, byłaś, prawda? Ale bo ty chodzisz i patrzysz głównie, wiesz, pod nogi.
Ja patrzę na ciebie.
Patrzysz na mnie, ale to miło, nie? A ja patrzę w tym czasie na lustro.
Siebie.
Na siebie, na lustro, nie? Właśnie, dlaczego się buduje tego typu struktury w takim miejscu jak siłownia? Po to właśnie, żeby wzmagać te nawyki, które wynikają z tego, że obserwujemy swój progres i jesteśmy fizjologicznie stymulowani przez układy nagrody, tak, przez hormony nagrody, czy też motywacji, jaką jest dopamina, do powrotu tam, ponieważ chcemy widzieć siebie w tych sytuacjach związanych z jakąś tam progresywnością tego ćwiczenia jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Co więcej, jakbyśmy znowu weszli w świat sportu, to po co się sprzedaje sportowcom, czy też osobom, które chcą zostać sportowcami, koszulki podkreślające sylwetkę. Ja mam wrażenie, że mam bardzo taką przeciętną budowę ciała, ale jak zakładam tą swoją, wiesz, koszulkę, która mnie opina w tych miejscach, w których ma opinać, podkreśla moje jakieś barki, prawda, jakieś bicepsy, od razu się czuję, że jestem bardziej wyćwiczony niż prawdopodobnie jestem. I to właśnie jest nawyk, który mi się wytwarza dzięki tego typu chociażby mechanizmom, tak? Czyli daj mi pewnego rodzaju obietnicę tego, że moje ciało będzie transformowało w stronę jakiegoś progresu, na którym mi zależy. Z drugiej strony też pozwala mi dostrzegać drobne symptomy tego progresu, pokazując mi na przykład co? Że już gdzieś mi się bicek na przykład rozwija, nie?
Już zarysowują się mięśnie i już masz tą nagrodę w swoich oczach, tak? Czyli już wyglądasz powoli, zaczynasz wyglądać dobrze. No a z treningu na trening jest coraz lepiej. Oczywiście pod warunkiem, że to nie jest jeden trening w miesiącu, tylko jest to kilkanaście miesięcznie.
My się przyznamy do tego, że w zeszłym tygodniu byliśmy 7 dni w tygodniu na różnych formach aktywności i codziennie godzinę ćwiczymy, więc jakby nie było, ktoś nas chwycił i skonwertował do praktycznie takiej power couple pod kątem fitnessu.
Tak, za chwilę wcale nie będziemy musieli siedzieć w sportowych koszulkach,
nie,
żeby dobrze wyglądać.
Tu w tej koszuli będzie widać, że jestem cały napięty i tu guzik będzie mi, wiesz, rozjeżdżało. Więc tak, mamy fizjologiczne nagrody, tak, w tworzeniu nawyków. Gdybyśmy mieli to przenieść na sieci handlowe, to być może będzie od razu co? Też rzut na zapachy, które wykorzystywane są przez producentów, tak? Czyli na przykład wchodzimy sobie dojeżdżamy do parkingu, tak, wychodzimy z samochodu i zaczynamy czuć zapach pieczywa. To też stymuluje nam mechanizm nagrody, jaką jest na przykład dopamina, tak? Momentalnie zaczynamy czuć, że za chwilę będzie nagroda, jak chwycimy chrupiącą bagietkę. Mogą być emocjonalne nagrody, czyli mamy fizjologię, tak? Czyli mamy na przykład takie rzeczy, które stymulują wydzielanie określonych hormonów, tak? Bo będzie dopamina, może być endorfina, może być serotonina w doświadczeniu na przykład jakiejś konkretnej marki, czy też usługi, którą dana marka świadczy. Mogą być emocjonalne z tego wynikające nagrody, czyli na przykład czuję się lepiej, czuję się zmotywowany, czuję się bardziej zainspirowany do działania, bo byłem właśnie na tym porannym treningu i mogę coś działać.
I jeszcze inni powiedzieli, że wow, Mariusz, ćwiczyłeś od rana?
I ci tak obcinają, nie? Po drodze tak, wiesz, lustrują, nie? Na zasadzie, gdzie jest jego brzuch? W zeszłym tygodniu był z brzuchem.
Zostawił na siłce.
Ale teraz znowu, przejdźmy sobie na przykład na inny aspekt niż sportowy, tak? Bo ktoś może powiedzieć, że to wszystko działa, ale na przykład w jego branży nie. No to weźmy na przykład nudną kategorię nudną kategorię, weźmy to w cudzysłów, tak, żeby żaden nasz klient, który prowadzi firmę doradztwa podatkowego, się nie wściekł na te oświadczenie. Pozdrawiamy pana Tomasza. Natomiast zmierzam do tego, że weźmy sobie właśnie tą nudną kategorię. Znowu to powiedziałem?
Tak.
Okej. Okay. Pan Tomasz nie słucha, a reszta wie, że generalnie księgowość nie jest tym, w czym byśmy chcieli prawdopodobnie my akurat się spełniać. No ale weźmy sobie tych księgowych i ich robotę. To fizjologiczne nagrody w postaci na przykład tej dopaminy. Czy można uwiązać nawykowo za pomocą tych mechanizmów? Oczywiście, że można. Bo jeżeli na przykład księgowy zacznie regularnie raportować na przykład, że ktoś zapłacił niższe podatki, nie, ze swojej pracy.
Ale sobie to wcale nie jest nic dobrego. Znaczy, że mniej zarobiłam.
Niekoniecznie. Może mniej odprowadziłaś tego podatku. To zależy z jakiej perspektywy, bo ja jako, wiesz, przedsiębiorca oczywiście jestem zainteresowany niskimi podatkami. Z drugiej strony jako, nie wiem, człowiek, który idzie z dzieckiem na plac zabaw, chciałbym, żeby ktoś lepsze konstrukcje stawiał. I teraz pytanie za co?
No, z czyich pieniędzy, tak?
Tak, z czyich pieniędzy ma to pójść. Więc mam tu pewien dualizm i pewne rozwarstwienie, jeśli chodzi. Taka trochę schiza mam. Taką delikatną schizę osobowości. Ale z drugiej strony właśnie księgowi też mogą wykorzystywać te metody, tak, żeby lojalizować swoich odbiorców, dając im ciągle w przyszłości wizję tego, że to nie jest koniec, jeśli chodzi o możliwości na przykład upgrade'ów ich sposobów na optymalizację podatkową. Może być emocjonalną nagrodą też to, że na przykład człowiek zaczyna czuć co serotonina albo endorfiny w relacji ze swoim księgowym, który co jest empatyczny, który mówi, no wiem Mariusz, że te podatki cię bardzo męczą, ja to rozumiem, czuję twój ból i z drugiej strony też zobacz, mam dla ciebie również tutaj fajną co, jeszcze jedną optymalizację, możemy przenieść spółkę na Cypr. Żartuję trochę, tak, bo mój księgowy niestety tego jeszcze nam nie zaproponował. Pozdrawiamy Karola, nie? Ale z drugiej strony znowu rozumiemy, nie? Że to są kwestie, które mogą się pojawić w relacji również takich kategoriach, gdzie niekoniecznie mówimy z takim fizycznym doświadczeniem, jakim jest pobyt na siłowni albo w restauracji, albo nie wiem, jakimś ekskluzywnym spa. Co więcej, nawyk może być kształtowany przez co jeszcze?
Nawyk może być jeszcze kształtowany przez zwiększenie naszego komfortu czy poczucia bezpieczeństwa. Przykładowo ten księgowy, o którym mówiłeś, on może nam sprawić, że my czujemy się bezpiecznie, bo nie musimy co miesiąc myśleć o tym, jak mamy się rozliczyć, jakie musimy deklaracje złożyć, bądź też na koniec roku, co my musimy zrobić. Po prostu on może nam sprawić, że jego zaopiekowanie naszą marką, naszym biznesem, sprawi, że my jesteśmy bezpieczni, spokojni i jakby nawet nie myślimy o tym, żeby korzystać z innych usług, żeby szukać nowego księgowego, tylko nawykowo płacimy jego faktury i jesteśmy szczęśliwi.
A z drugiej strony, w żaden sposób nie czujemy się jakoś specjalnie lojalnie związani z nim, nie? No bo my jako konsumenci de facto trochę mamy podejście do księgowych jak do dostawców usług generycznych. To znaczy z całym znowu szacunkiem do tej kategorii, ale to nie jest tak, że bardzo trudno jest znaleźć biuro rachunkowo-księgowe do obsługi swojej firmy. No bo to jest bardzo popularna kategoria. W związku z tym i firm, które obsługują ten segment rynku jest bardzo dużo. Ale z drugiej strony, jakbyśmy spojrzeli na poziom retencji klientów przeciętnej księgowej firmy, to się okazuje, że klient, który tam wchodzi z uwagi właśnie na te nawyki, zostaje bardzo długo. Nasz klient, który prowadzi dużą już taką firmę doradztwa podatkowego, na swojej stronie internetowej, w swoim takim expose wyjaśniającym, wiesz, genezę tej firmy, wspomina o tym, że pierwsza klientka, ta, która przyszła do niego 25 lat temu, której zaczął prowadzić kwestie księgowe, uwaga, jest z nim cały czas do dziś.
Czyli okazuje się, że nie popełnił żadnych takich błędów katastrofalnych, które sprawiłyby, że ta klientka zaczęłaby szukać nowego rozwiązania. Bo ja sobie wyobrażam, że biuro księgowe to naprawdę musi być straszne, albo musi spełniać szereg różnych dziwnych okoliczności i sytuacji, musi się wydarzyć, w których zaczyna cię coś uwierać. Zaczynasz siedzieć na takim gwoździu, który cię zaczyna żgać w cztery litery i dopiero wtedy zaczynasz jakby przez ten impuls poszukiwać nowego rozwiązania. Bo akurat biuro podatkowe, biuro księgowe to jest coś, z czym chcesz właśnie spać spokojnie, tak? Mieć jakby brak przymusu i konieczności poszukiwania nowego rozwiązania. Bo co innego, kiedy co tydzień, nie wiem, albo co miesiąc musisz podejmować decyzję przed sklepową półką, dokładając do koszyka jakiś produkt, a co innego, kiedy masz umowę właśnie długoterminową i nie zastanawiasz się nad tym, czy tą umowę jednak zmienić, czy nie. Po prostu ona jest i chcesz spać spokojnie.
Nawyk, myślę, w przypadku księgowych jest też bardzo trudny do wyplenienia z uwagi na te procesy księgowe, które tam zachodzą, tak? To znaczy na przykład relacja twojego księgowego, nawet niekoniecznie z tobą, ale na przykład z urzędem skarbowym ma duże znaczenie, albo na przykład z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tak? Ten spokój, który ten nawyk wywołuje w twojej głowie, być może jest bardziej dla ciebie cenny niż na przykład rezygnacja po tym pierwszym, drugim, trzecim, a nawet czwartym incydencie, który może się pojawić gdzieś tam w relacji ze swoim księgowym, który gdzieś tam zapomniał jakieś deklaracji tobie zgłosić, ale który co? Poprawił swój błąd.
Ale tak jak też rozmawialiśmy w jednym z naszych odcinków, jakby księgowość jest obowiązkowym elementem twojej działalności, nie? Jesteś w stanie z niej zrezygnować i sam na przykład prowadzić swoich ksiąg przychodów, rozchodów, czy innej skomplikowanej księgowości prowadzić dla spółki. W związku z tym, no jakby masz obowiązek prowadzenia księgowości, więc musisz mieć biuro rachunkowe, biuro księgowe, które ci w tym pomoże, bądź też własny dział księgowy, w zależności od tego, jaką prowadzisz firmę, ale musisz z tych usług korzystać. To nie jest tak, że okej, to dzisiaj rezygnuję na przykład z białego pieczywa i już próbuję ten nawyk jakby wyłączyć ze swojego życia, w związku z czym wchodząc do sklepu muszę walczyć silnie, żeby przez tę sekcję z pieczywem przejść i nawet się na to nie obejrzeć, a najlepiej zatkać nos, żeby nie czuć tych zapachów. Z biurem księgowym no musisz mieć taką relację na długo, w związku z czym ten nawyk jest jakby ułatwiony do tego, żeby go zbudować. Tak?
On po prostu jest dobra podstawa, tak? Do tworzenia nawyków relacyjnych z tego typu dostawcą, to prawda.
I no tam jakby jesteś zobligowany, że musisz mieć księgowość, w związku z tym jakby nie zastanawiasz się nad tym, jak to zrobić, skoro muszą być, to niech będą.
To jest dobry w ogóle taki protip dla osób, które zastanawiają się, w jaki sposób wybierać strategicznie segmenty rynku, na których się działa, tak? To znaczy, są pewnego rodzaju kategorie marek, które kupujemy, bo chcemy na przykład sobie poprawić nastrój, ale robimy to bardzo okazjonalnie i czasami robimy to od wielkiego dzwonu. I być może z poziomu myślenia o marce kupujemy za rzadko, tak? No bo na przykład nie wiem, ile ja kupię sobie luksusowych samochodów, albo jak często pojadę na luksusowe wakacje, albo jak często będę zmieniał, nie wiem, jakieś bardzo premium gadżety, którymi się posługuję na co dzień. No prawdopodobnie nie tak często, jakby tego wymagała z perspektywy księgowej sytuacja finansowa danej marki. Natomiast być może właśnie czasami pomyśleć trzeba o wyborze takiego segmentu rynkowego, w których być może marka nie ma takiego dużego znaczenia, jak właśnie takie atrybuty związane z wiarygodnością, rzetelnością i też sytuacje, które właśnie ułatwiają głęboko nawykowe wchodzenie w relacje bez tej całej emocjonalnej, wielkiej batalii o serca i umysły klientów.
No dobrze, to co jeszcze może nam pomóc zbudować nawyk u naszych klientów?
Elementem, który powodować może na przykład nawykowość relacji danego klienta z daną marką, możemy na przykład sposób komunikacji, jaki marka się z danym segmentem rynkowym posługuje. Czyli na przykład, zwróćmy uwagę, po co my robimy ten podcast? Po to właśnie też, żeby utrzymywać nawyk edukowania naszej grupy docelowej z nami. Przekazywania, inspirowania, pokazywania, że można tą markę wprowadzić na wyższy poziom marketingu za pomocą tej treści, którą staramy się dostarczać. Może być na przykład, nie wiem, edukacja za pomocą jakiegoś ciekawego, angażującego newslettera. Czyli generalnie taki nawyk wchodzenia w markę, nie dlatego na przykład, że mamy bardzo skomplikowaną usługę, którą bardzo trudno z której bardzo trudno zrezygnować, ale z powodu na to, że dla konsumentów dana marka staje się inspiratorem zmiany. Staje się takim, wiesz, popychaczem trochę w stronę lepszego życia. Pewnie gdybyśmy mieli spojrzeć sobie na taki świat znowu sportu, fitnessu, to pewnie Ewa Chodakowska jest takim przykładem osoby, marki personalnej, która właśnie sprawiła, bo ja mogę ćwiczyć z każdym, nie? Ja nie muszę ćwiczyć z Chodakowską, ja nie muszę ćwiczyć za pomocą jej przepisów, ale z drugiej strony właśnie to, że ona była dostępna, że ona edukowała te swoje odbiorczynie i odbiorców, to, że wypuściła później linię produktów, ale cały czas będąc z nimi w bliskiej relacji, sprawiło, że ona stała się właściwie taką mega marką osobistą na polskim rynku. Ta inspiracja, to edukowanie, to pokazywanie, to bycie przewodnikiem tychże ludzi w tym świecie, w którym ona zajmuje się, mimo tego, że tak naprawdę ten switch od Chodakowskiej do Lewandowskiej, pstryk, nie? Tu wygra ten, kto będzie miał na przykład większą ekspozycję. To będzie ten, który będzie bardziej inspirujący. To będzie ten, który będzie miał osobowość bardziej medialną. To będzie ten czy ta, którzy będą potrafili bardziej właśnie wciągnąć ten świat swojego właśnie takiego, wiesz, edukowania. Takiego, można by dzisiaj nawet użyć takiej frazy edutainmentu.
Tak, ale ja bym jeszcze dołożyła jedną rzecz. Ja wiem,
powiedziałam
tak, ale w związku z czym myślę, że tutaj najważniejszym czynnikiem, który będzie różnicował te dwie osoby, bądź też inne dwie marki z podobnych kategorii, bądź też w ogóle, jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób lojalizować swoich klientów, jak budować u nich nawyki, to jest to, że musicie bardzo doskonale znać ich, w zasadzie nie ma chyba bardzo doskonale, po prostu doskonale znać ich potrzeby. Odpowiadając na ich potrzeby, tworzycie markę, produkty, usługi, które są właśnie spasowane z waszymi odbiorcami. Tak? Ja sobie myślę o sobie jako o konsumentce w tym momencie i myślę o markach, wobec których jestem lojalna, bądź też jestem nawykowa.
Pytanie właśnie, czy nawykowa, czy lojalna?
Tak, nazwijmy to jak chcemy. Korzystam nawykowo z pewnych rozwiązań.
Kupujesz regularnie. To jest chyba idealnie łączące, taka synteza nawyku z lojalnością,
tak, nie? Kupuję regularnie i nie zawsze są to te same produkty, czasami są to te same sklepy, w których kupuję, ale robię to właśnie nawykowo. I zastanawiam się dlaczego i myślę sobie w ten sposób, że po pierwsze, jakby spełnia wszystkie moje oczekiwania względem danego rozwiązania, które dostarcza mi produkty, przykładowo do paczkomatów. Mam nadzieję, że wiecie, o jakiej marce mówię.
Ale to też jest świetny nawyk, który
tak,
ktoś gdzieś tam...
Ale tak, we mnie wypracowali ten nawyk, że po pierwsze są systemy nagrody. Mam podsumowane punkty wliczone w złotówkach, ile zaoszczędziłam na dostawie.
Dopamina zaczyna cię nagradzać, nie? To znaczy nie wydałaś na kuriera, bo masz na przykład jakiś pakiet darmowej dostawy, nie? To też jest efekt dopaminowy.
I mimo tego, że ja tam kupuję bardzo różne produkty, często nawet rozsiane w różnych kategoriach, różnych marek i rzadko mi się zdarzało jeszcze wcześniej, żeby kupować dwa razy ten sam produkt od tego samego sprzedawcy, to w tym momencie ta platforma sprawiła coś takiego, że ja jestem w stanie ponowić swoje poprzednie zakupy. I już nie poszukuję tych produktów, więc raz, że korzystam z jednej marki, która dostarcza w ogóle mi rozwiązania zakupowe, a dwa, że już sprzedawca, który na tej platformie jest, również jestem jego lojalną konsumentką. Mógłby powiedzieć, że to już jest lojalny klient, który już dokonał kilku zakupów.
Ale zwróć uwagę, jesteś lojalną konsumentką tej marki i totalnie nielojalną odbiorczynią produktów, które ta marka sprzedaje. Prawie totalną.
Prawie.
Bo jest ci wszystko jedno, pod warunkiem, że ta marka ci podsyła cały czas ciekawe, fajne, inspirujące produkty, nie? Bo ma jakiś swój sposób na przykład na algorytmiczne rozpoznanie twoich potrzeb, o których mówiłaś i podsyłania tobie jakichś rekomendacji, które mówią, hej Karola, używasz tego kremu pod oczy, nie? To zobacz, tu mamy dla ciebie jeszcze serum do XYZ, prawda?
I tu bym powiedziała, że chyba jednak w drugą stronę to działa, niestety. Widać, że ty rzadko tam dokonujesz zakupów, bo częściej ta platforma podrzuca, hej, zobacz, u tego sprzedawcy masz 5 zł taniej. I ten produkt, z którego korzystałaś, on właśnie ci się kończy, w związku z czym prawdopodobnie, jeżeli chcesz go kupić, to możesz go kupić tu, tu i tu, a tutaj masz najtaniej albo najszybciej.
Czyli znowu masz nawyk generowania oszczędności. Tak. Czyli na przykład myślisz sobie, okej, dobra, nie zmienię tej maszyny, bo w sumie jest mi wygodnie i generalnie daje mi możliwości na przykład w jakiś sposób, uwaga, kompensowania, tak? To znaczy wydaję owszem te pieniądze, ale z drugiej strony kompensuję sobie ten lęk wynikający z pustoszeniem portfela poczuciem, hej, no ale przecież owszem wydaję, ale wydaję mniej.
Tak.
Oszczędniej.
I tutaj patrząc na moje potrzeby zakupowe, to mam oczywiście taniej, bo nie płacę za przesyłki. Jedna płatność miesięczna, w sensie płatność roczna zapewnia mi darmowe dostawy za cały rok. W związku z czym, i zwroty też, w związku z czym mam poczucie, że zaoszczędziłam. I to już całkiem sporo od początku, kiedy korzystam z tego programu. Z drugiej strony wiem, że to jest szybko, bo często dostawa jest 24 czy 48 godzin. Mam wybór do bardzo szerokiej kategorii produktowej. W zasadzie od A do Z mogę wybierać produkty. Mogę właśnie przebierać w promocjach, bo często znajdę gdzieś taniej, u jednego sprzedawcy taniej, u drugiego drożej. Mogę kupować od kilku różnych sprzedawców. To nie jest w zasadzie tylko jeden sklep internetowy. Plus jest intuicyjnie, wygodnie, no po prostu tak jak lubię i ładnie. I nie myślę o tym, żeby to zmienić. I nawet gdyby ktoś mi zaproponował, słuchaj, nasza platforma ma coś podobnego, co ktoś już próbował robić na polskim rynku.
I miał nawet taki, bym powiedział, wpadający w ucho i trochę drażniący ucho też spot reklamowy, nie?
Tak.
Z pioseneczką.
To okazuje się, że tamta platforma nie była tak intuicyjna, nie była tak wygodna, nie miała takiej szerokiej oferty. No jakby, no mogę zobaczyć, ale nie.
I nie chodziło de facto o markę, nie? Chodziło tak naprawdę o te nawykowe procesy, które są u ciebie bardzo mocno wdrukowane.
Jeszcze tylko dokończę. Jeżeli chcecie, żeby wasi klienci tak się czuli z waszymi markami, czyli czuli się w pełni zadowoleni, czyli że nie mają potrzeby poszukiwania innego rozwiązania, to jest chyba klucz do tego, żeby ten nawyk w nich zbudować. Więc to doświadczenie użytkownika w kontakcie z marką, w kontakcie z całym procesem zakupowym, w procesie zwrotów sprawia, że po prostu zaczynasz się zastanawiać nad tym, a w zasadzie przestajesz się zastanawiać, czy potrzebujesz szukać tego gdzieś indziej.
Super. Podsumujmy sobie może ten cały odcinek dzisiaj, bo mam wrażenie, że tutaj otworzyliśmy tak wiele frontów, że moglibyśmy pewnie całymi godzinami o tym rozmawiać. Więc może tak, przypomnijmy sobie, że według profesora Rogera Martina nie ma czegoś takiego jak 100% bazy klientów gotowych do bycia lojalnymi odbiorcami produktów, usług, marek, które kupują. Natomiast absolutnie jest przestrzeń do tego, żeby tą dużą część kategorii, którą obsługujemy, nawykowo powiązać ze swoją marką. Sprawić, że konsument, który będzie robił zakupy z daną konkretną marką, regularnie, żeby mu podpowiedzieć pewne mechanizmy, tak? Czyli ułatwić dostęp, ułatwić nawigację, ułatwić na przykład rozliczenie rabatów, ułatwić komunikację, przygotować komunikację, która jest, uwaga, dekodowalna na tyle, żeby zrozumiał ją sześciolatek na zakupach z mamą, prawda? Który może powiedzieć, to jeszcze mama, kup tamto, nie? To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali.
I ułatwić proces zakupowy.
I ułatwić sam proces zakupowy za pomocą jakiegoś programu, który dostarczy tobie na przykład produkt do domu, tak jak Karolina mówi.
Albo chociażby będzie pamiętał w sklepie internetowym adres dostawy, który już wcześniej wpisywałam, tak? To już jest w ogóle super rozwiązanie.
Albo twoje imię, kiedy dzwonisz na infolinię, podpowiada na przykład sprzedawcę, nie? Na przykład albo jakiemuś konsultantowi. Dzień dobry, panie Mariuszu, w czym mogę dzisiaj pomóc?
I będzie miał wgląd do całej historii moich zażaleń?
Być może, nie? To będzie już, halo, panie Mariuszu, w czym problem?
No i pamiętajcie, że generalnie klienci z założenia nie są lojalni. Dopóki im jest wygodnie, dopóki im jest dobrze, dopóki czują się komfortowo, to nie poszukują innych rozwiązań. No chyba, że ktoś bardzo mocno im po prostu wyskoczy przed oczy i powie, spróbuj teraz, to jest nowość, nie musisz nic płacić, tak? Tutaj jest pani hostessa, która stoi z serkiem i ci próbuje go wcisnąć w sklepie, żebyś spróbował. To dopóki coś takiego się nie wydarzy, to my nie zastanawiamy się nad tym, czy poszukiwać czegoś nowego. Chyba, że zaczyna coś nas uwierać, no to wtedy okazuje się, że jednak zaczniemy się zastanawiać, czy może inne rozwiązanie będzie dla nas lepsze.
Powiedziałeś o tym, że klienci nie są lojalni. Ja od lat twierdzę w ogóle, że oni nie są lojalni do tego stopnia, że właściwie nie są skłonni się lojalizować. Natomiast to, co powoduje, że utrzymują się też w orbitach danych konkretnych marek, to jest właśnie ten nawyk, o którym mówi profesor Roger Martin. A ja bym powiedział, dodałbym do tego jeszcze od siebie, że nawyk nawykiem, ale brak informacji o alternatywie. Tak? To znaczy, my przez wiele lat byliśmy z naszą księgowością związani, ale tak naprawdę to, co sprawiło, że wyswobodziliśmy się z tego nawyku, co było? Wiedza o alternatywnym rozwiązaniu, które oferował nasz bieżący księgowy, które nas bardzo mocno kupiło, nie?
I tutaj jeszcze może też uzupełnię, że są pewne takie zmiany nawyków, bądź też właśnie zmiany dostawców, które wiążą się z bardzo dużym wysiłkiem, który musimy podjąć, żeby taką zmianę przeprowadzić.
Jakby i ryzykiem bym dodał.
I ryzykiem też. Zmiana biura księgowego to jest, o Jezu, trzeba całe papiery, dokumenty przenieść, tak, zgłosić to w urzędzie, że teraz będą gdzie indziej i tak dalej.
Skali punktów od 1 do 10, pewnie bym powiedział, że zmiana dostawcy usług podatkowych to jest dobra 8 na 10.
Tak, było to wymagające, natomiast kiedy wiesz, gdzie chcesz się przenieść, bo masz polecenie na przykład od kogoś, kto ci mówi, że możesz z pełnym zaufaniem tam po prostu iść, oni się tobą w 100% zajmą i ten nowy dostawca takiej usługi prowadzi cię przez to, to ten proces jest super ekstra, mega przyjemny. Z drugiej strony są rozwiązania technologiczne, które wykształcają nawyk, a w zasadzie wiążą swoich klientów ze sobą przez wrzucanie ich w pewien ekosystem, który nie pozwala im wyjść. Bo nawet kiedy widzimy reklamę nowej Motorola raz, to sobie myślimy, kurczę, fajna, zobacz, nie potrzebujesz statywu, żeby zrobić zdjęcie, bo ona tak sobie stoi złożona. No dobra, ale wiesz, nie działa tutaj z naszym systemem makowskim, tak? I co z tego?
Wiesz, co na, z tego? Na, jest jak na Androidzie. Masz nawyk korzystania z ekosystemu Apple'owskiego, nie?
Tak.
Możesz nie być fanem. Ja też coraz mniej czuję się związany emocjonalnie z marką Apple, natomiast to, co faktycznie mnie wiąże, to ten nawyk, który wynika z korzystania z ekosystemu, który znam. Nie twierdzę nawet już dzisiaj, że jest najlepszy, tak? Po prostu jestem do niego przywiązany, nauczyłem się po nim poruszać, znam ścieżki, wiem skróty klawiaturowe, które mam, wiem do czego mogę użyć danego komputera, jakie programy z tym funkcjonują. To jest absolutnie super rzecz, o której mówisz. Technologia też powoduje bardzo mocno nawykowe uwiązanie.
Tak, i z jednej strony dla osób, które zarządzają takimi markami, dla strategów to jest właśnie przywiążmy naszego klienta, żeby on nie miał możliwości jakby wyrwania się z naszych sideł, a z drugiej strony dla użytkownika, dla klienta to jest poczucie bezpieczeństwa w sumie. Mam spokój. Ja nie muszę się zastanawiać co chwilę, czy muszę telefon wymienić na jakąś tam, nie wiem, Samsunga, czy cokolwiek innego. Po prostu wiem, że idę do marki Apple, kupuję iPhone'a i po prostu tylko którą wersję wybieram, tak? Jakby mam ograniczony wybór, spoko, ale dzięki temu mi żyje się łatwiej.
Ułatwienie życia, tak, ta kompensacja, tak, zamiana. Zamiast lęku przed nowym, dostawanie tak naprawdę sprawdzonego rozwiązania, odrobinę lepszego, dającego takie poczucie lekkiej świeżości. Ja myślę, że jeszcze bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć o tym, że de facto z nawykami to jest trochę jak z takim dobrym przepisem na dobre ciasto. To znaczy, ciasto ci się nie uda, jak nie masz dobrego przepisu. Nawyki powinny być kształtowane już na poziomie planowania. To znaczy, jeżeli jesteśmy marką, która chce w jakiś sposób poprawić tą retencję klientów, sprawić, że oni będą kupowali więcej, to już na poziomie samej strategii powinno się planować sposób organizowania pewnych właśnie nawykowych interakcji z marką. Ponieważ jeżeli się o tym zapomni, to potem generalnie się szyje ad hocowo i w oderwaniu od tych potrzeb, o których ty mówiłaś, bo ja uważam, że absolutnie odkrycie potrzeby grupy docelowej, tego insightu, który powoduje, że ja jestem gotowy gdzieś wejść na pełnej w daną markę, jest kluczem właśnie pracy strategicznej.
I myślę, że to, co właśnie powiedziałeś, powinno zamykać dzisiejszy odcinek i to powinno głęboko zapaść w pamięci naszych słuchaczy, słuchaczek, widzów i widzek. W związku z czym myślę, że to jest dobry moment na to, by powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Mam nadzieję, że będziecie już nawykowo z nami. Do zobaczenia.
Cześć.
No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku Wyższego Poziomu Marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
Tak, bo jak wiecie, to po pierwsze macie już do niego kod rabatowy 15%, a po drugie ten kurs i wiedza z niego pozwoli wam wejść na wyższy poziom marketingu z waszą marką i dzięki niemu opracować strategię dla waszej marki.
I to jest oczywista oczywistość, prawda? Tego byśmy nawet nie musieli mówić, gdyż już na pewno wiecie. Natomiast to, co nie jest pewnie dla was jasne, to z jakich elementów składa się ten kurs, prawda? Pierwszy taki, najważniejszy, od którego zawsze wychodzimy, który, uwaga, jest najmniej pewnie spektakularny, no bo wiąże się przede wszystkim z tą robotą w okopach, czyli analizą, prawda? To jest ten pierwszy obszar, który jest naprawdę niezwykle istotny. Dzięki naszemu kursowi ABC Strategii Marki będziecie wiedzieli, jak zrobić badanie marketingowe, które pozwoli wam określić to, co nazywamy fachowo consumer insightem, czyli insightem konsumenckim, albo inaczej mówiąc po polsku, po prostu tak jak należy, patriotycznie, co jest potrzebą konsumenta.
Tak, ale też ten kurs pozwoli wam przejść do drugiego etapu, czyli etapu strategicznego i opracować strategię waszej marki, czyli znaleźć też unikalne pozycjonowanie dla waszej marki.
No oczywiście, jak to zrobić, dowiecie się z kursu, natomiast zaręczam wam, że ta wiedza, która jest w tym kursie przedstawiona, zdecydowanej większości z was pozwoli naprawdę zdystansować się od waszych konkurentów i po prostu zwyczajnie zarabiać więcej.
A skoro już będziecie wiedzieli, jakie macie unikalne pozycjonowanie przyjąć dla waszej marki, to też z naszej kursem dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze.
Oraz gdzie komunikować.
Tak, i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie, w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam jako współautor, ale też jako człowiek, który bardzo często wraca merytorycznie do tego kursu, bowiem nawet dla mnie, jako do człowieka, który pracuje na co dzień, ta wiedza, którą tam zebraliśmy, jest fundamentem, do którego ja też często wracam, kiedy potrzebuję pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników, chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja. Ale uwaga, niech to was nie przeraża, ponieważ te slajdy są zrobione w sposób bardzo przyjemny i w taki sposób, że nie są przesycone treścią, a z drugiej strony esencjonalnie pokazują to, co jest w tej treści najważniejsze.
Tak, a z tego praktycznego punktu widzenia w kursie macie również załączniki takie dodatkowe do pracy własnej, z którymi możecie opracować własną strategię. Jest szablon opracowania strategii marketingowej, ale też jest przykładowa strategia naszej marki.
Tak jest i ta strategia pozwoli wam nie tylko zobaczyć, jaki jest framework, na którym my pracujemy jako strategzy, ale również zobaczycie, jak to wygląda z poziomu projektowanych założeń i będziecie mogli później na przykład przejść na nasze kanały komunikacyjne, na przykład na stronę www i też zobaczyć w ogóle, jak to działa, to co my żeśmy zaplanowali, bo absolutnie, wierzcie mi, my funkcjonujemy dokładnie według tych założeń i nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
Bo być może my was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinie ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia w kursie. Cześć.